Tą wróżbę kontynuujemy dalej dawkę historii.
Tak jak powiedzieliśmy, pamiętamy, skończyliśmy opowiadać właściwie o Imperium Greckim. W tej chwili jakby przejdziemy do elementu łączącego to Imperium Greckie z kolejnym Imperium, mianowicie Imperium Rzymskim. Na arenę wkracza bowiem kolejna potęga przepowiedziana w Piśmie Świętym, zobrazowana w tym stalowym, w tych stalowych nogach, mianowicie Rzym. W poprzednich wierszach królem północnym była Syria, natomiast w tej chwili królem z północy będzie Rzym. Dalej Daniel w swojej narracji przeprowadza nas do okresu bezpośrednio poprzedzającego narodzenie naszego Pana. I czytamy od wiersza 17 do 19. Potem obróci twarz swoją, aby przyszedł z mocą wszystkiego królestwa swego i okazał się, jakoby zgody szukał i uczyni coś. Bo mu da córkę piękną, aby go zgubił przez nią. Ale ona w tym nie będzie stateczna i nie będzie z nim przestawała. Zatem obróci twarz swoją do wysep i wiele ich pobierze, ale wódz wstręt uczyni hańbieniu jego, owszem, ono hańbienie jego nań obróci. Dlatego obróci twarz swoją ku twierdzom ziemi tej, lecz się potknie i upadnie i nie będzie więcej znaleziony. Może to tak od razu nie widać, ale jest tu mowa o Kleopatrze, ostatniej władczyni Egiptu. Była to wyjątkowo piękna, ale również wyjątkowo bezwzględna kobieta. Urodziła się w 69 roku przed naszą erą. Po wstąpieniu na tron poślubiła swojego brata Ptolemeusza XIII. Na skutek intryg dworskich musiała opuścić Egipt i udała się do Palestyny, gdzie na różne sposoby starała się zdobyć i w końcu zdobyła poparcie rzymskiego Cezara, który w tym czasie właśnie przebywał w tamtych okolicach. I w wyniku tych w cudzysłowie starań zaszła w ciążę i urodziła Cezarowi syna, Ptolemeusza XV, Cezariona. Dzięki interwencji wojsk rzymskich powróciła na tron egipski. Po śmierci swojego męża, Ptolemeusza XIII, który zginął w wyniku zamieszek trwających w Egipcie, wyszła za mąż za swojego drugiego brata, Ptolemeusza XIV. Z nim odbyła podróż do Rzymu, w ramach której miała wzmocnić więzi polityczne między Rzymem i Egiptem. Po śmierci Cezara wróciła jednak do Egiptu i rozkazała zamordować swojego małżonka, aby już samodzielnie przejąć władzę i w imieniu swojego małoletniego syna była jedyną władczynią Egiptu. Ale w trwającej w Rzymie po śmierci Cezara walce o władzę wybuchła tam wojna domowa i ostatecznie w tej wojnie Kleopatra, aby zająć jakieś stanowisko pomiędzy różnymi pretendentami, stanęła po stronie Marka Antoniusza, którego poznała w 42 roku przed naszą erą. Bardzo się w sobie zakochali, efektem tego był długoletni związek uczuciowy, ona między innymi urodziła mu trójkę dzieci. W 31 roku przed naszą erą doszło do bitwy pod Akcją, w której wojska Antoniusza i Kleopatry zostały pokonane przez Oktawiana, który został jakby zwycięzcą w walce o władzę nad Rzymem. Kleopatra po nieudanych pertraktacjach z Oktawianem, który wkroczył do Egiptu, 12 sierpnia 30 roku przed naszą erą popełniła samobójstwo, z tego co różne dane podają, poprzez ukąszenie węża pozwoliła się ukąsić śmiertelnie i w ten sposób zakończyła życie. I tak jak czytaliśmy w tych wierszach, po jej śmierci Egipt został włączony do Rzymu i nigdy już potem się nie podniósł. Był tak, jakoby go nigdy nie było. Nie był więcej znaleziony. Oczywiście teraz mamy w czasach współczesnych Egipt, ale to już jest inny czas, inne państwo. Natomiast ta potęga, która była największą potęgą w basenie Morza Śródziemnego, przestała istnieć właściwie na zawsze. Wiersz 20. I powstanie na miejsce jego taki, który roześle poborców w sprawie królewskiej, ale ten po niewielu dniach starty będzie, a to nie w gniewie, ani przez wojnę. Daniel opisuje też, że panowanie Oktawiana będzie dla Rzymu i dla niego samego okresem stabilnym. Wyraźnie podaje on, że on nie zginie w gwałtowny sposób, ani w zamachu, ani na wojnie. I rzeczywiście tak było. Była to wyjątkowa sytuacja, bowiem Oktawian zmarł w sposób naturalny 19 sierpnia 14 roku naszej ery. Tak jak powiedzieliśmy, było to coś wyjątkowego, bowiem zarówno wszyscy jego poprzednicy, jak i 7 jego następców, wszyscy zginęli w sposób gwałtowny, po prostu zostali zamordowani. Ale nie to jest najważniejsze w tym tekście, o czym chcemy mówić. Kluczowymi słowami są te, które zapowiadają, iż on zarządzi spis powszechny, podczas którego w Betlejem przyjdzie na świat Mesjasz. Odczytaliśmy według Biblii Gdańskiej, iż roześle poborców w sławie królewskiej. Nowy przekład natomiast mówi tak, który wyśle poborców podatków poprzez prześliczne królestwo. Natomiast według Stronga powinno być tak, ten, który każe przejść poborcy przez wspaniałość królestwa. Przez wspaniałość królestwa, czyli przez tą ziemię świętą, gdzie, jak wiemy, urodził się nasz Pan. Był to złoty wiek dla Rzymu. Oczywiście Oktawian został ogłoszony Cezarem Augustem, wprowadził jednolity system podatkowy i to właśnie z tego powodu został zarządzony spis powszechny, aby wprowadzić podatki i objąć nimi wszystkich, którzy mogli być takim podatkiem objęci. Dlatego ten spis został ogłoszony i to dlatego Maria z Józefem mieli się udać do Betlejem, aby poddać się temu spisowi. To właśnie on, Oktawian, czyli Cezar August, został, z jego powodu doszło do tego spisu, o którym czytamy z Ewangelii. 21 wiersz. Potem powstanie wzgardzony na jego miejsce, aż nie włożą nań ozdoby królewskiej, wszakże przyszedłszy w pokoju otrzyma królestwo pochlebstwem. Kolejnym władcą Rzymu był Tyberiusz, adoptowany syn Cezara. Aby skraść się łaski Cezara, rozwiódł się ze swoją żoną i poślubił owdowiałą córkę cesarza. W ten sposób stał się adoptowanym jego synem. Ale jak wiemy z zapisów historycznych, był on tyranem, okrutnikiem i zwyrodniałym rozpustnikiem. Dlatego był postacią powszechnie wzgardzaną w Rzymie i powszechnie znienawidzoną. Chciałbym tu też przytoczyć pewną ciekawostkę dotyczącą słów, iż nie włożą nań ozdoby królewskiej. Prawie w naszej literaturze tego nigdzie nie ma, ale jest taka ciekawa relacja, którą opisuje rzymski historyk Suetonius w żywotach Cezarów. Pisze on mianowicie tak. Dotyczy to matki Tyberiusza, która zasięgnęła jakiejś tam porady czy dorady wróżbity. Wyciągnęła spod siedzącej na jajach kury jajko jedno i póty ogrzewała własnoręcznie lub przy pomocy kobiet służebnych na przemian, aż nastąpił wylęk. Ukazał się kurczak ozdobiony wyjątkowo pięknym grzebieniem. Niemowlęciu wspaniałą przyszłość zapowiedział astrolog Skryboniusz, obiecując nawet władzę królewską, lecz bez królewskich odznak. Nawiązanie do tego, o czym czytaliśmy przed chwilą w wierszu 21. Wiersz 22. A ramionami jako powodzią wiele ich zachwyceni będą przed obliczem jego i skruszeni będą także i sam wódz, który z nimi przymierze uczynił. Tyberiusz był władcą wyjątkowo bezwzględnym i okrutnym. Wszystkich swoich przeciwników, zarówno tych rzeczywistych, jak i urojonych, bo wymyślał sobie też, kto jest jego przeciwnikiem, w sposób bezwzględny niszczył wraz z rodzinami, z przyjaciółmi, z całym dobytkiem. I to za jego panowania został ukrzyżowany nasz Pan. I właśnie w tym wierszu mamy mowę o naszym Panu. Daniel pisze tak, według tego, co czytaliśmy. Także też i sam wódz, który z nimi przymierze uczynił. Natomiast nowy przekład mówi nawet książę przymierza będzie zmiażdżony. A powinno być napisane tak. I także wódz przymierza. A więc widzimy tutaj niewiarygodnie precyzyjne to królestwo, które wskazuje, że za Tyberiusza nasz Pan, dzięki któremu będzie zawarte to nowe przymierze i te wszystkie inne przymierza, których mamy w Piśmie Świętym, wódz, który doprowadzi do zbawienia całej ludzkości, miał być tutaj ukrzyżowany, miał być zabity właśnie za panowania Tyberiusza. Kolejną bardzo dokładną informację odnośnie Tyberiusza mamy w wierszu 23. Bo wszedłszy z nimi w przyjaźń, uczyni zdradę, a przyciągnąwszy, wzmocni się w małym poczcie ludu. Tyberiusz stworzył sobie gwardię przyboczną, składającą się z tysiąca doborowych żołnierzy. Tyberiusz ich bardzo hołubił i o nich dbał, nosili oni nazwę pretorianie. Oni nieustannie strzegli i byli gotowi bezwzględnie wykonywać wszystkie rozkazy, nawet te najbardziej okrutne, najbardziej bezwzględne swojego wodza. Oni byli specjalnie dobierani, specjalnie ćwiczeni, także oni byli na tyle wypróbowani, że mógł im powierzyć każde, najbardziej nawet trudne zadanie. Zostali przez to znienawidzeni, bowiem używani byli do pacyfikowania senatu, do walki z ludem i dodatkowo byli ponad prawem. Tyberiusz nie dopuszczał do tego, aby postawić im jakiekolwiek zarzuty, oni po prostu robili, co chcieli, a robili, co chcieli dlatego, że wykonywali polecenia Tyberiusza, a czasami również i z własnej woli coś ponadto, ale nigdy za to nie byli skarani. Wiersz 24. Bezpiecznie i do najobfitszych miejsc onej krainy spadnie, a uczyni to, czego nie czynili ojcowie jego, ani ojcowie ojców jego, łup i korzyść i majątności rozdzieli im, nawet i o miejscach obronnych chytrze przemyśliwać będzie, a to aż do czasu. Panowanie Tyberiusza to dla zwykłych ludzi był dobry czas. Oni mieli w miarę stabilizację, okres spokoju, ale dla sfer rzymskiej arystokracji, tych bogatszych, był to bardzo ciężki czas, czas narastającej tyranii i terroru. Tyberiusz miał swoich zaufanych zarządców, którzy ograbiali i łupili podległe sobie tereny, a szczególnie właśnie arystokratów. Nawet odbywało się to w drodze zabójstw i zagrabienia majątku. Według Swetoniusza Tyberiusz był tak skąpy, że w czasie wypraw wojennych żołnierzy jedynie żywił, nie wypłacając im żadnych nagród, ani nie płacąc rządu. Mieli walczyć tylko dlatego, że dostają jeść. Ostatecznie został uduszony przez swojego następcę, przez Kaligulę, którego wyznaczył jako swojego następcę. Kaligula go udusił po prostu poduszką, leżał w łóżku. Również za jego czasów Herod Antypas, który poślubił, jak pamiętamy, swoją bratową Herodiadę i który ściął Jana Chrzciciela, właśnie ku czci Tyberiusza nazwał jedno z miast nad Jeziorem Galilejskim, które do dzisiaj nosi nazwę Tyberiada. Następne wiersze przenoszą nas, drodzy, prawie 250 lat później. Jest w nich opisana historia konfliktu między cesarzem rzymskim Aurelianem i Zenobią, królową Palmyry. Wiersze 25 i 26 czytam. Potem wzbudzi moc swoją i serce swoje przeciw królowi z południa z wojskiem wielkim, z którym król z południa walecznie się potykać będzie z wojskiem wielkim i bardzo mocnym, ale się nie oprze, przeto, że wymyśli przeciwko niemu zdradę, bo ci, którzy jedzą chleb jego, zniszczą go, gdy wojsko onego jako powódź przypadnie, a pobitych wiele poręża. Zenobia po dojściu do władzy dość szybko zdobyła znaczne połacie wschodu. W 271 roku naszej ery pobiła nawet Egipt. Oczywiście no, nie mogli puścić tego władzę cesarze rzymscy, bowiem jakby to był ich zakres władztwa. No, i był to jawny bunt. W związku z tym Aurelian wyruszył na wojnę przeciwko zbuntowanej władczyni, przeciwko Zenobii. Ale wojska Palmiry były liczniejsze, a ich jazda była niezrównana. Zarówno jeźdźcy, jak i konie wojsk palmyrskich były pokryte specjalnymi łuskami, także broń rzymska nie była w stanie ich dosięgnąć, nie byli w stanie ich pokonać. I znowu Aurelian zastosował manewr, który podstępem spowodował, że w tym wydawało się, że w przegranym starciu, ale odniósł on zwycięstwo. Mianowicie kazał swoim wojskom upozorować ucieczkę. Gdy stanęli naprzeciwko siebie wojska rzymskie, legiony rzymskie zaczęły uciekać, no wtedy wojska palmyrskie, widząc, że uciekają przeciwnicy, puścili się za nimi w pogoń, już też znowu bezładnie, bez trzymania szyku. Wojska rzymskie były tak wyćwiczone, te legiony były tak sprawne, że oni w okamgnieniu potrafili się ogarnąć. I gdy już zorientowali się palmyrczycy, że to jest zasadzka, było już za późno, zostali doszczętnie pobici, łącznie z tym, że wszystkich rannych na polu bitwy dobijano maczugami, specjalnymi kijami, aby nikt tego nie przeżył. Wiersz 27. Na ten czas obaj królowie w sercu swym myślić będą, jakoby jeden drugiemu szkodzić mógł, a przy jednymże stole kłamstwo mówić będą, ale się im nie nada, gdyż jeszcze koniec na inny czas odłożony jest. Nasza literatura podaje, że obaj królowie, o których tu jest mowa, to dwie władze. Władza cesarska, która coraz bardziej upadała, i nowa siła, która pojawiła się na arenie tego cesarstwa rzymskiego, nowa siła polityczna w postaci chrześcijańskiego duchowieństwa. I nabierało ono coraz większego znaczenia. Aurelian zaczął dostrzegać zagrożenie z tego kierunku. Ale nie był to jednak zamierzony przez Boga czas, aby się rozprawił z klerem i nie mógł on tego dokonać. Dlatego żelazny Rzym pogański coraz bardziej zbliżał się do kompletnego zmieszania z winą. O tym będziemy mówili jednak za kilka chwil. I wiersz 28. Przetoż się wróci do ziemi swej bogactwy wielkimi, a serce jego obróci się przeciwko przymierzu świętemu, co uczyniwszy wróci do ziemi swojej. I tu jest jakby ostatni wiersz, który dotyczy tego konfliktu Aureliana i Zenobii. Mianowicie Aurelian, pokonując Zenobię, zdobył ogromne bogactwa. Palmyra była bardzo bogatym miastem i państwem. Sama Zenobia została przewieziona do Rzymu i w 274 roku wzięła udział w triumfalnym pochodzie, który Aurelian, wkraczając do Rzymu, odbył. Królowa szła ozdobiona klejnotami, drogimi kamieniami, tak ogromnymi, że się pod nimi uginała. Nogi miała skute złotymi łańcuchami, a ręce z srebrnymi łańcuchami, tak ciężkimi, że musiano jej pomagać kroczyć w tym, co była ubrana. Natomiast na szyi nawet założono złoty łańcuch, którym potrząsał cały czas specjalnie błazen sprowadzony w tym celu z Persji. Także w ten sposób ją poniżono. Ale cesarz darował życie Zenobii. Co więcej, podarował jej willę, w której niedawna królowa Palmyry spędziła resztę swoich dni. Umarła jako rzymska matrona. Jej córki poślubiły rzymskich patrycjuszy i w ten sposób doczekała swojej naturalnej śmierci. To z kolei nie było dane Aurelianowi, o czym czytaliśmy wcześniej, że jego koniec będzie zupełnie inny. Już nie tak dużo czasu później Aurelian, który choć zwyciężył w wojnie, to ostatecznie przegrał w życiu, bowiem został zabity przez swoich dowódców rok później, czyli w 275 roku. Aurelian po powrocie z wyprawy zaczął wydawać edykty prześladujące chrześcijan. To jest to, o czym tu czyliśmy, że serce jego obróci się przeciwko przymierzu świętemu, a więc jego serce obróciło się przeciwko chrześcijaństwu, ale już niedługo, bo rok później został zabity. Następne dwa wiersze, drodzy braterstwo, pominiemy, bo dotyczą one wersetów 40 i 45 i są one wtrąceniem dotyczącym Napoleona i jego kampanii, ale nie wiem, być może Bóg to zrobił specjalnie w celu zmylenia tropu. W każdym razie według naszej literatury te teksty odnoszą się do Napoleona i w związku z tym je w tej chwili pominiemy i przejdziemy od razu do wiersza 31. Jest tu kontynuacja wątku, który pojawił się w wierszu 27, który już zasygnalizowaliśmy, w którym była mowa o pojawiającej się nowej władzy w postaci kleru. W wersetach aż do 35 jest skrótowo opisana historia degradacji chrześcijaństwa. Wiersz 31. A wojska wielkie przy nim stać będą, które splugawią świątnicę i twierdzę zniosą, odejmą też ustawiczną ofiarę, a postawią obrzydliwość spustoszenia. Nowy przekład mówi, a wojska wysłane przez niego wystąpią, z kolei można też to przetłumaczyć, a siły jego powstaną, albo mocarze z niego powstaną. To właśnie ten, który tak wzrośnie w siłę, to papiestwo. To ono miało nabrać tyle mocy, tyle potęgi, tyle wyniosłości, by podporządkować sobie nawet, wydawało się, niezniszczalną władzę świecką, władzę rzymskich cesarzy. Systematycznie rosło w siłę od czasów apostolskich. Pamiętamy, gdy apostoł Paweł charakteryzował człowieka grzechu, syna zatracenia czy antychrysta, mówił, iż on już wówczas, w jego czasach zaczął się rozwijać. Na przykład w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w wierszach od 3 do 7 mamy o tym napisane, gdzie mamy napisane tak. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, albowiem nie przyjdzie on dzień, czyli które przyjście naszego Pana, ażby pierwej przyszło odstąpienie, czyli apostazja, odstąpienie od tej czystej prawdy, od tej czystości, która cechowała pierwotnych chrześcijan, a więc rozwinięcie się kleru i chęć osiągnięcia światowej władzy. I byłby objawiony człowiek, on grzechu, on syn zatracenia, czyli antychryst, obrzydliwość, pustoszenia, bestia, mały róg, czyli w skrócie mówiąc papiestwo, który się sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co się zowie Bogiem, czyli nazywa siebie mocnym, możnym władcą, albo co ma boską cześć. Człowiek grzechu miał wynosić się nad cesarzy rzymskich i nad każdą inną władzę. Tak iż on w Kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga. Hierarchia kościelna była w większości stworzona z nowych stworzeń, które potem upadły, którzy utracili koronę i w ten sposób można powiedzieć, że on rzeczywiście zasiadł pośród członków Kościoła jako religijny władca. Theos po grecku Bóg również oznacza nie tylko najwyższego Boga, ale przede wszystkim innych bogów, innych władców, oznacza potęgę i to, co posiada władzę. I zanim nie pamiętacie, iż jeszcze z wami będąc potemem wam powiadam, a teraz wiecie, co przeszkadza, aby był objawiony czasu swego, albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości, mówi apostoł Paweł, tylko że ten, który teraz przeszkadza, czyli przeszkadza w rozwinięciu się papiestwa, przeszkadzającą władzy papiestwa była władza świecka sprawowana przez papieży, zarówno w tej sferze religijnej, jako najwyższy władca, czyli Pontifex Maximus, jak również w tej władzy świeckiej, przeszkadzać będzie. Ten, co przeszkadza, to oczywiście pogańskie państwo rzymskie, ażby był spośrodku odjęty. Z niepokojem patrzę na zegarek, ale patrzę też na żonę, że jak się rozpędzam za szybko, to potem mówię niewyraźnie i za szybko, dlatego muszę się kontrolować. W Bibliach Daniela mamy przedstawione proroctwa dotyczące kolejnych uniwersalnych mocarstw. Ostatnim z nich był Rzym, który zajął miejsce Grecji. W Biblii posągu, o którym już dzisiaj mówiliśmy, nogi idąc od góry były z czystego żelaza, ale czym bliżej stóp, tak jak mówiliśmy, tym coraz więcej pojawiało się gliny, aż na końcu było to zupełnie zmieszane jedno z drugim, co przedstawia, iż władza świecka zmieszała się z władzą religijną, z władzą kościelną w tym imperium. Ale jak do tego doszło? Pod koniec IV wieku cesarz Teodozjusz Wielki podzielił Imperium Rzymskie na dwie części pomiędzy swoich synów. Na część wschodnią i część zachodnią. Zmarł w 395 roku i odtąd mamy dwa cesarstwa. Stolicą cesarstwa zachodniego był Rzym, natomiast stolicą cesarstwa wschodniego został Konstantynopol, dzisiejszy Istanbul w Turcji. W V wieku cesarstwo zachodnie zaczęło się rozpadać na poszczególne państwa okupowane przez plemiona barbarzyńskie, czyli te germańskie, wtedy to byli barbarzyńcy, północ Europy to byli barbarzyńcy. Zasadniczy przełom sytuacji zewnętrznej nastąpił w końcu roku 406. Wówczas 31 grudnia tego roku, korzystając z bardzo srogiej zimy i grubego lodu, który zalegał na rzece Ren, która stanowiła granicę między cesarstwem rzymskim a plemionami germańskimi, plemiona germańskie ruszyły do ataku i wyruszyły na podbój zachodniego cesarstwa. Ogromna, potężna fala plemion dotarła w różne części tego cesarstwa. Została podbita Galia, czyli dzisiejsza Francja, część plemion dotarła do Hiszpanii, a niektóre, tak jak Wandalowie, przeprawili się nawet przez cieśninę dzielącą Hiszpanię od Afryki i opanowali Afrykę Północną, tworząc tam swoje własne państwo. W 429 roku właśnie Wandalowie przeprawili się i podbili północną Afrykę. I Istniało w związku z tym w tym zachodnim cesarstwie rzymskim kilka państw plemiennych. Italią rządzili Ostrogoci, Afryką Północną Wandalowie, większością Galii Frankowie, natomiast Hiszpanią rządzili Wizygoci. Cesarstwo zachodnie było bardzo okrojone i rozdrobnione, tak naprawdę przestało stanowić już cesarstwo, bowiem stanowiło zlepek innych państw. Było ono tak słabe, że w 455 roku Wandalowie z powrotem przeprawili się z Afryki do Europy, przeszli przez całą Hiszpanię, południową Francję i najechali Włochy, zdobyli Rzym, przy czym byli tak okrutni, że wyrywali nawet zawiasy z murów, demolowali wszystko. Czego nie byli w stanie ukraść, wydobyć, to niszczyli. To właśnie od tego czasu wszelkich bezmyślnych dewastatorów, psujów, niszczycieli nazywa się wandalami. To właśnie od nich, od tego czasu, od 455 roku, kiedy oni całkowicie zniszczyli Rzym. W 476 roku Germanie pod wodzą Odoakera zbuntowali się i przejęli władzę w Rzymie. Następnie Odoakera pokonali Ostrogoci i założyli na terenie Italii swoje państwo i właściwie od tego czasu możemy mówić o końcu cesarstwa rzymskiego. Skończyła się ta era cesarstwa rzymskiego. Ale co ciekawe, Ostrogoci, jak większość plemion germańskich, byli Arianami. Ariańscy Ostrogoci podeszli bardzo tolerancyjnie do kultury rzymskiej, do tej kultury antycznej i bardzo przyjaźnie ich traktowali, w związku z tym ta kultura się w dalszym ciągu rozwijała, pomimo iż oni byli władcami Italii. Ale w tym czasie Cesarstwo Wschodnie rozwijało się zupełnie inaczej. Ono zachowało swoją jedność, bezpieczeństwo, rozwijało się również w miarę jednolicie pod względem religijnym. Próba odzyskania władzy nad Rzymem przypada na rządy Justyniana I, zwanego Wielkim, który był władcą czy cesarzem wschodniej części imperium. Jego wujowi już, Justynowi, marzyło się, aby doprowadzić znowu do zjednoczenia całego cesarstwa i wschodniego, i zachodniego, ale nie było mu to dane. Udało się to dopiero w pewnym sensie jego, to był chyba siostrzeniec czy bratanek, już nie pamiętam, Justynianowi I. W 533 roku zaczęły się faktyczne wysiłki w tym kierunku. Justynian wysłał do Afryki Północnej korpus ekspedycyjny pod wodą swojego wodza Belizariusza. On pokonał Wandalów i rzeczywiście przejął kontrolę nad Afryką Północną i stał się już ten północna część kontynentu afrykańskiego znowu trafiła pod panowanie Imperium Wschodniego, w związku z tym jakby jego plan zaczął się realizować. W 526 roku zmarł król Ostrogotów Teodoryk Wielki. I po jego śmierci zaczęła się walka o władzę, już nie była to królestwo nie było takie jednolite, takie mocne i w związku z tym Justynian zwiększył szansę również i przejęcia we władanie tej części byłego cesarstwa rzymskiego. W związku z tym w 535 roku Belizariusz wylądował na Sycylii. Wydawało się, że znowu są bez szans, bowiem Ostrogoci byli dużo liczniejsi, dużo potężniejsi, ale pechowo dla nich ich władca był bardzo marnym władcą, jeszcze gorszym dowódcą i Ostrogoci dosyć szybko się posuwali, dotarli do Rzymu, ale w międzyczasie zmienił się król. Witiges został królem Ostrogotów i okrążył w Rzymie wojska Belizariusza. Oblężenie trwało rok i 9 dni, nie wiadomo dlaczego, bez powodu, nikt nie jest w stanie zrozumieć dlaczego. Po roku i 9 dniach odstąpili od oblężenia i wyruszyli na północ. Belizariusz w tym czasie odbudował siły, wyruszył za Witigesem, pojmał go i w ten sposób w 539 roku po oblężeniu Rawenny położył kres panowaniu Królestwa Ostrogotów. I cała Italia dostała się pod panowanie Justyniana, jakby stanowiąc ostatni element, który potrzebny był mu do przejęcia władzy, czy zjednoczenia tego zachodniego i wschodniego cesarstwa. Ale to nie była jedyna przeszkoda, która została usunięta, bowiem Ostrogoci, król Ostrogotów Teodoryk Wielki był bardzo potężnym patronem Arian. W związku z tym, iż królestwo Ostrogotów upadło, Justynian uzyskał jakby możliwość położenia kresu różnicy w poglądach religijnych w swoim imperium. On miał taką wizję, że jego państwo powinno być jednolite pod względem prawnym, pod względem podatkowym i pod względem religijnym. W związku z tym wydawał szereg edyktów przeciwko różnym, przeciwko osobom, które miały inne poglądy. Już w 527 roku wydał prawo, wobec którego każdy, kto odrzucał Kościół katolicki i ortodoksyjny, sfero podlegał karze. I tak na przykład chrześcijanie, którzy porzucili swoją wiarę, mieli w rozumieniu katolickim, tak, mieli zostać zgładzeni. Jeszcze nie ochrzczeni, jeżeli nie zabiegali o chrzest, mieli być pozbawiani prawa do swych dóbr materialnych, groziło im również wygnanie. Ale nie tylko do nich, ale przede wszystkim, jak powiedzieliśmy, czuł niechęć do heretyków, za których uznawano wszystkich innych, którzy nie uznawali kreda katolickiego. W 535 roku Justynian ogłosił konstytucję dotyczącą spraw kościelnych Afryki Północnej i również w momencie, kiedy udało mu się podporządkować Italię, również wydał zarządzenia, które na podstawie których zamknięto wszystkie kościoły ariańskie w całym cesarstwie, zabroniono wyznawania arianizmu, a wszystkim arianom zabrano majątki, skonfiskowano majątki i groziły im ciężkie kary. W ten sposób jakby pozbył się ostatniego elementu, który bronił mu, blokował mu ujednolicenie całego państwa również pod względem religijnym. Ale zanim do tego doszło, dosyć intensywnie współpracował i kokietował papieża rzymskiego, którego chciał mieć jako sojusznika w walce o tą jednolitość religijną. W związku z tym stosował do niego pisma, na podstawie których uznawał go za głowę wszystkich kościołów w całym cesarstwie i w momencie, kiedy podbił Rzym, Belizariusz i przejął we władanie Justynian, cała ta część jakby została podporządkowana papieżowi rzymskiemu. Również z pomocą przyszła epidemia dżumy, która miała miejsce w 542 roku. Również ponowiła się w 558 roku. W efekcie tej dżumy zmarło około 40% ludności w całym cesarstwie. A więc tak straszne wydarzenia spowodowały również, że ludzie stłamszeni tymi wszystkimi nieszczęściami byli bardziej podatni na to, aby się podporządkować nowej władzy, w tym również papieskiej. Wpływy papieży szybko rosły aż do czasów Karola Wielkiego, kiedy papiestwo dopięło już ostatecznie tego celu, do którego zmierzało, bowiem papież koronował ostatecznie Karola Wielkiego w 800 roku, 25 grudnia, w jego jakby rąk koronę cesarską przyjął Karol Wielki. Karol Wielki był wielkim władcą, ale pamiętać należy, że ten dobrodziej kościoła, za którego jest uważany, ma na ręku krew wielu set tysięcy ludzi, których kazał wyrzymać za to, że nie chcieli przyjąć chrześcijaństwa, że nie chcieli mu się podporządkować. Wytępiał całe narody, tak jak Sasów, przeciwko którym wojny kierował. Warunkiem, aby ocaleli, było to, aby przyjęli z jego rąk chrześcijaństwo. Jeżeli nie, zginęli razem z rodzinami, z dziećmi, wszyscy w całym narodzie. Niektóre źródła podają również, iż dopuścił się kazirodztwa ze swoją 11-letnią siostrą. Między innymi ze szkoły jeszcze może niektórzy z nas pamiętają najsłynniejszy epos średniowieczny, pieśń o Rolandzie. To właśnie Roland ma być tym jego nieślubnym synem z własną siostrą 11-letnią. Ta siostra potem dożyła resztę życia w klasztorze. I od tego czasu mamy panowanie rzymskiego kościoła w całym ówczesnym cywilizowanym świecie. teraz już nie mieli żadnych barier, nic im nie przeszkadzało, aby sprawować pełną władzę i pełną kontrolę. To panowanie, jak wiemy, trwało 1000 lat i położył mu kres dopiero Napoleon. Wróćmy jednak do naszego tekstu. Daniel pisze, iż papiestwo miało odjąć ustawiczną ofiarę, a w jego miejsce postawić obrzydliwość spustoszenia. Jest tu przedstawiony szczyt doktrynalnej degradacji papiestwa. Jest nią unieważnienie okupu złożonego przez naszego Pana i ustanowienie tak zwanej mszy świętej, w czasie której kapłan ofiarowuje po raz kolejny Pana Jezusa, łamiąc Jego ciało ukryte w opłatku i przelewając Jego krew ukrytą winę. Ponieważ rzekomo ta pierwsza, oryginalna, jedyna ofiara złożona przez naszego Pana na Golgocie jest niewystarczająca. Podobno ono tylko według nich gładzi grzech pierworodny, a wszystkie inne przewinienia należy na nowo odkupywać, przelewając i zabijając naszego Pana. I podobno kapłan w czasie mszy ma taką moc, aby to uczynić. A wiemy przecież z Pisma Świętego bardzo wyraźnie, ofiara naszego Pana była jeden raz złożona, jest wystarczająca za grzechy wszystkich ludzi i nie ma potrzeby jej ponawiać ani uzupełniać, bowiem Pan raz umarł za wszystkich, ofiarowawszy siebie za cały rodzaj ludzki. Ta cała doktryna jest nazywana transubstancjacją, ale jak wiemy, jest to bluźnierstwo. Jest trudno bardziej obrzydliwe i odrażające kłamstwo, bowiem ono podważa sens ofiary naszego Pana. Ale pomimo, iż jest to tak zupełnie sprzeczne z Pismem Świętym, pomimo, iż jest niezgodne z logiką, rozsądkiem, jak wiemy, większość chrześcijaństwa wierzy w to okrutne kłamstwo, ale nadejdzie czas, kiedy będą mieli zdjęte z oczu łuski i zobaczą w prawdziwym świetle to, czego dokonał Pan Jezus za nich i za nas wszystkich. Natomiast ci, którzy myśleli inaczej, którzy sprzeciwiali się takiemu kłamstwu, byli przez cały wiek Ewangelii torturowani, zabijani, więzieni. Ale tak to już jest, że o prawdę trzeba walczyć, a ci, którzy jej bronią, są narażeni na trudne doświadczenie. Wiersz 32. Tak, aby tych, którzy niezbożnie przeciwko przymierzu postępować będą, w obłudzie pochlebstwem utwierdził, ażeby lud znający Boga swego i mali to też uczynił. W ten sposób wielu chrześcijan zostało zaślepionych pochlebstwem, zaszczytami, ulegli błędowi. Ale nie wszyscy ulegną. Miała zostać garstka wiernych. W Biblii Gdańskiej, tak jak odczytałem, końcówka tego wiersza jest trudna do zrozumienia. Biblia Tysiąclecia podaje jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali. Oryginalnie można by to też przetłumaczyć, lecz lud znający swego Boga umocni się i będzie działać. Wiersz 33. Zatem ci, którzy nauczają lud, którzy nauczają wielu, padać będą od miecza i od ognia, od pojmania i od łupu przez wiele dni. Jak widzimy z odczytanego wiersza, ta garstka to ci, którzy głośno nauczali, że papiestwo jest antychrystem, człowiekiem grzechu i byli oni prześladowani, więzieni, torturowani, zabijani, paleni na stosach. To byli przez wiele, wiele setek lat podlegali takim właśnie torturom przez papistów. Byli ścinani, paleni na stosach, więzieni, pozbawiani wszystkiego. Wydawało się, że nie mają żadnych szans w starciu z tak wielką potęgą, jaką było papiestwo, że zostaną do szczętu wyniszczeni. Jednak dobry Bóg nigdy nie dopuszcza do takiej sytuacji dla swego ludu. We właściwym czasie zapewnia zawsze pomoc i wyjście z takiej sytuacji. Wiersz 34. A gdy padać będą, małą pomoc mieć będą, bo się do nich wiele pochlebców przyłączy. Gdy nastał właściwy moment w boskim planie, Pan pobudził odpowiednie serca i umysły do dzieła reformacji. Ludowi Bożemu zostały przywrócone wspaniałe prawdy, które przez długie wieki zostały całkowicie usunięte lub w znacznym stopniu zniekształcone przez ukształtowanie. Reformacja była jak eksplozja wiosny po długiej, ciężkiej zimie, spragniony lud Boży od wieków przebywający na takiej symbolicznej pustyni doczekał się wreszcie opadu deszczu. Spadło bardzo wiele życiodajnej wody w postaci boskiej prawdy. Ale jak wiemy i ten wspaniały ruch, czysty ruch związany z protestem przeciwko nadużyciom i zakłamaniu papiestwa został zniszczony tak samo jak przez wieki wcześniej przez świeckie zaszczyty i władzę. Do szlachetnych serc, tak jak i zawsze to się dzieje, dołączyli niektórzy królowie książęta, różni mocnowładcy, karierowicze, którzy zupełnie nie rozumieli, że ścieżki pańskie są zupełnie inne niż ścieżki ludzkie, dlatego szybko zmienili te ruchy maluczkiego statka w sekty, zamienili je w ziemskie organizacje i odwrócili od tej czystości, jaką pierwotnie w momencie protestu mieli, opieczyli się całą intencję tym, którzy protestowali przeciwko względowi i kłamstwu. Wiersz 35. A z tych, którzy innych nauczają, padać będą, aby doświadczeni, oczyszczeni i wybieleni byli aż do czasu zamierzonego. Bo to jeszcze potrwa aż do czasu zamierzonego. Daniel mówi, iż przywódcy reformacji, protestanccy, nauczyciele religijni ulegną błędowi i pokleczcom. Zaczną powielać te same złe praktyki, które doprowadziły do powstania papiestwa, przeciwko którym protestowano w czasie zrywu reformacyjnego. Ale te doświadczenia, które miały doświadczyć wierności, oczyścić i wybielić prawdziwe dzieci Boże, członków maluczkiego statku. Wiemy, iż tylko nieliczni okazali się w pełni wierni i okazali się zwycięzcami. Taka sytuacja trwać miała aż do określonego przez Boga czasu końca. Mamy tu określony czas zamierzony, czas końca. I tak jak wiersze 1-17 bardzo szczegółowo opisywały nam historię, tak samo wiersze od 36 aż do 45 opisują wydarzenia w taki sposób, aby można było jednoznacznie określić ich znaczenie. Wskazują one bardzo wyraźnie bowiem na Napoleona. W skrócie przeanalizujemy teraz te wiersze. Tak uczyni król, czyli Napoleon, według woli swojej i podniesie się i wielmożnym się uczyni nad każdego Boga. Czyli nad każdego mocarza, nad każdego władcę, króla. I przeciwko Bogu nad bogami, władcy nad władcami, czyli papieżami. Dziwne rzeczy mówić będzie. Napoleon nie uznawał żadnej władzy nad sobą, łącznie z religijną. To, że on wystąpił przeciwko papieżowi, było czymś niesłychanym. Nikt nie odważał się takich rzeczy mówić, a on wprost wystąpił w sposób otwarty przeciwko papieżowi, przeciwstawił się mu. I jak mamy napisane, poszczęści mu się, aż się dokona gniew, ażby się to, co jest postanowiono, wykonało. I doprowadził on do pełnego upokorzenia papieża. Papieża aresztował, był to Pius VI, uwięził, wywiózł do Francji, zmuszał do upokarzających oświadczeń i papież umarł jako więzień. Samo uwięzienie papieża może nie jest tak wielkim wydarzeniem, jak to, że ludzie, którzy dotychczas byli przekonani o boskiej pomocy, o boskim upoważnieniu dla papieży, przekonali się, że coś tu jest nie tak, prawda? Ten namiestnik Boga, osoba, która zastępuje Boga na ziemi, nagle okazała się zwykłym człowiekiem. A więc ta wiara w jego posłannictwo od Boga została całkowicie podważona poprzez te działania Napoleona. Bowiem okazało się, że ani Bóg w sposób cudowny nie wstąpił, ani nie uwolnił tego papieża, ani Napoleona nie ukarał. I ten papież, który był jedną najważniejszą istotą, najważniejszym człowiekiem w całej tej chrześcijańskiej cywilizacji, umarł jako więzień, schorowany, zmęczony, zdruzgotany pod panowaniem Napoleona. Było to coś niesamowitego, coś niesłychanego. Tak jak rewolucja francuska przyniosła całkowitą odmianę świadomości ludzi i ludzie zobaczyli, że kler, arystokracja, królowie, oni tak naprawdę są takimi samymi ludźmi jak każdy inny człowiek. Uwierzyli w to, że mogą taką władzę zmienić, że mają swoje prawa. Tak samo w tej sferze religijnej to, czego dokonał Napoleon, całkowicie zmiotło jakby tą świadomość ludzką dotyczącą boskiego posłannictwa papież. A więc to, co się działo wtedy we Francji, zarówno rewolucja francuska, jak i potem panowanie najpierw jako konsula, potem jako cesarza Napoleona, doprowadziło do tego, że ta rewolucja świadomości ludzkiej rozlała się po Europie. Nie najgorsze było to, że dla władców tego świata, że stracili jakieś tam majątki, że zginęło ileś tam ludzi. Ale to, że podważone zostały podwaliny ich państwa. Pełna podległość ludzi, którzy nawet nie odważali się myśleć, że może być inaczej. A od tego czasu wszystko uległo zmianie. Czytamy dalej. Wiersz 37. Ani na bogów ojców swych, czyli na papiestwo, na katolicyzm rzymski, nie będzie dbał, ani o miłość niewiast, czyli również sekty protestanckie nie będą go interesować, ani o żadnego Boga dbać nie będzie, przez to, że się nade wszystko wyniesie. Jak wiemy z historii, on był tak ambitny, że się wyniósł ponad wszystkich. Podbijał wszystkie państwa, wszystkich królów, królów dotychczasowych degradował, ich miejsce stawiał swoich przyjaciół, swoje rodziny, swoich ludzi. A na miejscu Boga najmocniejszego czcić będzie Boga, którego nie znali ojcowie jego. Natomiast powinno to być przetłumaczone i Boga w serc na jego miejscu będzie czcić. Czyli on uznał, że największym Bogiem jest potęga militarna. On rzeczywiście wierzył zupełnie, że jest w stanie pokonać każdego, że jest niepokonany, że jego wojska są w stanie podbić każde państwo. I to było jego Bogiem. On czcił siłę militarną. I dlatego został później również ukarany. Czcić będzie złotem i srebrem i kamieniem drogim i rzeczami kosztownymi. A więc w drodze podbojów ograbił całą Europę ze wszystkiego, co posiadali. Zgromadził prawie całe bogactwo Europy we Francji. Ale oprócz tego, że on je wykorzystywał na wojnę przeciwko Europie, to również był na tyle, no nie chcę powiedzieć szlachetny, ale mądry i może i przebiegły jako władca, że znaczną część tych zdobytych bogactw przekazywał swoim żołnierzom, jak również ludowi Francji. Oni korzystali z tych bogactw. Nie było tak, że znowu zostały zagrabione tylko przez jakieś elity, ale cały lud Francji korzystał w pewnej mierze z tego, co zdobyli w czasie podbojów. A tak dowiedzie tego, że twierdze najmocniejszego będą Boga obcego. Należy to przetłumaczyć inaczej troszkę i będzie działał przeciw warownym twierdzom z Bogiem obcym, czyli ze swoją siłą militarną, a tym, którzy go uznają, tych rozmnoży sławę i uczyni, aby panowali nad wielą. Czyli też wiemy z historii, że swoją rodzinę, swoich generałów najwierniejszych, najwierniejszych żołnierzy nagradzał w ten sposób, że zostawali oni władcami podbitych krajów, stawali się królami, namiestnikami, a rozdzieli im ziemię, miasto, zapłaty. Czyli za lojalność oni dostawali jakieś majątki i w ten sposób ich kupował. Natomiast od wiersza 40 zaczyna się opisywanie kampanii egipskiej, którą Napoleon przeprowadził od maja 1798 roku do października 1799 roku. A przy skończeniu tego czasu będzie z nim, czyli z Napoleonem, spotykał się król z południa. Znowu o król z południa mówimy o Egipcie. Ale król północny, czyli teraz już tu jest z kolei mowa o Anglii, jako burzań nań przyjdzie. I flota Napoleona poniosła druzgocącą klęskę od sił angielskich dowodzonych przez admirała Horatio Nelsona w bitwie w Zatoce Abukir 1 sierpnia 1799 roku. Ale to miała być nie tylko wojna na morzu, ale również i na lądzie. Dlatego jest napisane z wozami i zjezdnymi i z wielą okrętów. Czyli Anglia, dla której Egipt był bardzo kluczowym elementem dotyczącym panowania nad całym światem, bo stanowił jakby punkt, którego można się udać do Indii, a Indie były ich najlepszą, najdroższą, najbardziej wartościową kolonią, postanowili zmusić Napoleona do rezygnacji z realizacji jego planów, bo on właśnie wiedział o tym, iż Egipt jest takim kluczowym miejscem, z którego będzie mógł dokonywać podboju w różnych kierunkach. Dlatego Anglia, wiedząc o tym, wysłała zarówno okręty, jak i wojska lądowe przeciwko Napoleonowi i tak też rzeczywiście się stało. A wtargnie w ziemię i jako powódź przejdzie, czyli wojska francuskie po początkowym opanowaniu znacznej części Egiptu i początkowych sukcesach na skutek interwencji angielskiej zostały z Egiptu wyparte. Potem przyciągnie do ziemi ozdobnej, mówimy znowu o Palestynie, o Ziemi Świętej, i wiele krain upadnie, wszakże ci ujdą rąk jego, Edomczycy i Mawczycy i pierwociny synów Amonowych. Jak wiemy z historii, ziemie Edom, Moab czy ziemia Amonitów leżały oddalone od Morza Śródziemnego. W związku z tym tutaj jest opisane, że ta część Ziemi Świętej nie została w żaden sposób podbita ani ograbiona przez wojska Napoleona, które wracały wzdłuż Morza Śródziemnego, bowiem już się nie odważali płynąć przez morze ze względu na klęskę, którą ponieśli na morzu. I wojska maszerowały wzdłuż wybrzeża, w związku z tym te dalej oddalone tereny Ziemi Świętej zostały ocalone od pogromu ze strony Napoleona. A gdy ręką swą ściągnie na krainy, ani ziemia egipska tego ujść nie będzie mogła, bo opanuje skarby złota i srebra i wszystkie rzeczy drogie egipskie. A Libijczycy i Murzynowie pójdą za nim. Mamy tutaj napisane, opisany ten element tej wyprawy, który być może z punktu widzenia militarnego nie miał żadnego znaczenia, ale pokazuje o tym, jak bardzo przenikliwym i daleko myślącym, głęboko myślącym człowiekiem był Napoleon. Otóż wyruszając do Egiptu, on zabrał całą rzeszę archeologów, naukowców, których zadaniem było inwentaryzowanie i wynajdywanie wszystkiego, co ma jakąkolwiek wartość historyczną, archeologiczną. I na podbitych przez siebie terenach rzeczywiście oni to robili i wywozili wszystkie te znaleziska do Francji. I rzeczywiście Egipt został przez Napoleona w znacznym stopniu ograbiony z tych wszystkich skarbów starożytności. Między innymi wtedy została przywieziona ta słynna stella, która, na której były w trzech językach, czy w czterech językach opisane te same słowa, stella egipska, na podstawie której udało się rozszyfrować hieroglify, bowiem ten sam tekst był napisany hieroglifami i również w innych językach, które już potrafiono odczytać. I to dzięki właśnie znaleziskom Napoleona i temu, że zostało to wykradzione z Egiptu i przewiezione do Europy, udało się odczytać hieroglify. Przeczytam teraz wiersz 45, a nie 44. I rozbije namioty pałacu swego między morzami na górze ozdobnej świątobliwości. W czasie odwrotu z Egiptu i wędrówki do, powrotnej do Europy Napoleon wybrał się ze swoimi przyjaciółmi i ze swoimi generałami na górę Synaj. Rozbił tam swój namiot, przebywał, przy czym nie była to wyprawa militarna, tylko wyprawa czysto turystyczna. Wybrali się po prostu na wycieczkę na tą słynną górę. Natomiast był również na górze Tabor, ale tam już była to wyprawa bardziej militarna, bowiem doszło do jakiejś tam bitwy u podnóża góry Tabor, w związku z tym również tam był, ale te dwa pobyty, jeden na górze Synaj, a drugi na górze Tabor, miały zupełnie inny charakter. I wiersz 44. W tym wieści od wschodu słońca i od północy przestraszą go. Gdy przebywał w Egipcie, okazało się, że w międzyczasie została zawiązana koalicja antyfrancuska przez Anglię, Rosję, Neapol, Turcję i Austrię. On wiedział o tym, że takie sprzysiężenie narodów przeciwko niemu jest bardzo groźne, dlatego postanowił natychmiast wracać do Europy, aby przeciwstawić się takiemu rozwojowi wypadków i aby zadusić ten bunt na samym początku. Przecież wyciągnie z popędliwością wielką, aby wygubił i zamordował wielu. Czyli rozpoczął wtedy kampanię, w ramach której podbił praktycznie całą Europę. W swoich podbojach, jak wiemy, dotarł aż pod Moskwę, no i tam go wojska rosyjskie nie pokonały, ale zima go pokonała, w związku z tym wrócili pokonani przez warunki pogodowe i przez klimat rosyjski i właściwie wtedy zaczął się upadek Napoleona. I tak jak również wiemy z historii, kampanie na Polonach kosztowały życie ogromną ilość ludzi. W tamtych czasach były to najbardziej okrutne wojny, jakie miały miejsce, bowiem kosztowały życie ogromne rzesze ludzkie. A gdy przyjdzie do końca swego, nie będzie miał nikogo na pomocy. No i tu znowu bardzo precyzyjnie Pan Bóg poprzez Daniela opisuje nam schyłek życia Napoleona. Bowiem po ostatecznej klęsce, którą poniósł w czasie swoich bitew, został uwięziony na wyspie Elba, na Elbie, która jest powiedzmy tam u wybrzeży włoskich, na Morzu Śródziemnym, niedaleko. Ale był na tyle słabo pilnowany, że udało mu się stamtąd uciec, zbiegł do Francji, znowu zorganizował armię, z którą zamierzał odbudować potęgę Francji. No, Europa nie mogła sobie na to pozwolić, aby drugi raz mu się to udało, w związku z tym znowu stanęli do bitwy i ostatecznie na terenie dzisiejszej Belgii odbyła się bitwa pod miejscowością Waterloo, gdzie wojska angielskie pokonały wojska francuskie, chociaż rzutem na taśmę, można powiedzieć, udało się to zrobić, bowiem zwycięstwo chyliło się na stronę Napoleona, ale znowu również na skutek pewnych genialnych ruchów głównodowodzącego armią angielską udało się ostatecznie Francuzów pokonać. Ale teraz już nie popełniono tego samego błędu, został wywieziony zdecydowanie dalej, bowiem aż na małą wysepkę świętej Heleny, mocno oddalonej od brzegów afrykańskich. I tam dokonał swojego życia, tak jak to mówi nasz tekst biblijny, że gdy przyszedł do swego końca, nie miał nikogo do pomocy. I wracamy teraz, drodzy, do opuszczonych wcześniej przez nas wierszy 29 i 30, bowiem jak mówiliśmy, one dotyczyły również czasów napoleońskich i z niewiadomych względów, znanych tylko Panu Bogu, zostały one przemieszczone wcześniej, burząc jakby tą część chronologiczną wydarzeń opisanych w tym proroctwie. Wiersz 29 mówi tak: a czasu zamierzonego Napoleon wróci się i pociągnie na południe, czyli do Egiptu, tak jak mówiliśmy, ale mu się nie tak powiedzie, jako za pierwszym i za ostatnim razem. A powinno być, lecz nie tak, nie będzie ten raz jak poprzedni i jak następny. I prawdopodobnie chodzi tutaj w tym o to, że w odróżnieniu od kampanii przeciwko Kleopatrze i Zenowi, wyprawa Napoleona na Egipt nie przyniosła takiego efektu, jaki osiągnięty został przy tych poprzednich kampaniach. Wówczas udało się zarówno Oktawianowi, jak i Aurelianowi podbić Egipt i go sobie zupełnie podporządkować. Tak w tym przypadku, pomimo iż początkowo odnosił sukcesy, Napoleon nie zdołał sobie podporządkować Egiptu, a więc nie było to tak, jak za tymi poprzednimi razami opisanymi w tym rozdziale. Wiersz 30. Bo przyjdą przeciwko niemu okręty z Cytym, czyli z Anglii, skąd on nad tym bolejąc znowu się rozgniewa przeciwko przymierzu świętemu. To uczyniwszy wróci się, a będzie miał porozumienie z onymi, którzy opuścili przymierze święte. I tutaj znowu mamy napisane, że tak jak Napoleon był wrogo nastawiony do papiestwa, mówiliśmy dużo o tym, że jakby podważył wiarę w posłannictwo boskie i to, że papieże reprezentują Boga na ziemi, to w celach politycznych znowu zawarł z nimi pewnego rodzaju układ. Mianowicie zgodził się na podpisanie konkordatu z państwem papieskim, oczywiście na warunkach upokarzających dla Watykanu, natomiast mimo wszystko był to krok wstecz w stosunku do tego, co zrobił, bowiem zależało mu na tym, aby zostać cesarzem. I miał zostać koronowany na cesarza, a cesarzy koronowali tylko papieże. W związku z tym został zawarty pomiędzy nimi jakiś tam układ, na podstawie którego miał zostać koronowany. Oczywiście do tej koronacji wiemy, jak doszło, bo w momencie, kiedy się do niego zbliżał papież, on wziął z rąk papieża koronę i sam ją sobie włożył na głowę, co było znowu wykroczeniem przeciwko zwyczajom, ale faktem jest to, iż zawarł układ z papieżami i tutaj mamy w tym tekście właśnie odwołanie do tego, że zawarł porozumienie z onymi, którzy opuścili przymierze święte. W ten sposób, drodzy, dobrnęliśmy do końca rozdziału 11, który doprowadził nas aż do czasu końca, czyli do roku 1799. Jest to data, która została na bardzo wiele sposobów wskazana w Piśmie Świętym. Nie będziemy w tej chwili nad nimi się zastanawiać. Mamy to również bardzo szeroko i bardzo dobitnie opisane w rozdziale 12, w następnym rozdziale proroctwa Daniela, ale jest to znowu historia do opowiedzenia na długi wykład. Myślę, że dzisiejsze nasze rozważania nie tylko przypomniały nam historię, ale również spowodowały to, iż jesteśmy jeszcze bardziej przekonani o tym, że Bóg, który kieruje historią, który jest w stanie wpływać na wszystko, również jest w stanie kierować naszym życiem, naszym poświęconym życiem. On, który wybrał nas pośród całego świata i który świadczył, że lud Boży jest dla Niego tak ważny, że ten, kto dotyka się tych ludzi, tak jakby dotykał się źrenicy Jego oka, jest w stanie, drodzy braterstwo, zapewnić nam ochronę, jakiej nikt nie jest w stanie nam zapewnić. Wczoraj rozmawialiśmy tu z bratem Frankiem między innymi o tym, w jaki sposób jemu Pan Bóg w sposób naoczny pokazał swoją opasność, gdy sytuacja była dla niego groźna. Ja mówiłem o doświadczeniu ze swojego życia, w którym w sposób naoczny Bóg uchronił mnie od zamierzeń ludzi, którzy chcieli mi zaszkodzić, a na co ja nie miałem wpływu. Tego typu doświadczenia, tego typu historie zawarte w Piśmie Świętym, proroctwa, które się wypełniły albo na naszych oczach, albo wypełniły się przed czasem i są tak dokładnie opisane przez Boga, mają nam, drodzy braterstwo, zapewnić pewność, że przy Bogu jesteśmy bezpieczni. Nasza nadzieja ma być niezruszona na to, że nadejdzie Królestwo. Że Bóg nie da nam spaść, nawet jeżeli ktoś ma tak mało włosów jak ja, nawet tym resztką włosów z głowy, bowiem te wszystkie włosy na głowie są policzone. Jeżeli mamy takiego Boga, który zawarł w swoim piśmie tak cudowne rzeczy, który potrafi je realizować, to cóż dopiero my, drodzy braterstwo, kiedy jesteśmy takimi małymi tyłkami, jak sobie wcześniej powiedzieliśmy. Dlatego każdy z nas niech będzie wdzięczny Bogu za to, iż nie tylko jest, że realizuje swój plan, ale również za to, że nas wybrał, aby się nami specjalnie opiekować. Bo my jesteśmy wybrańcami z całego świata. Nie mówię, że jesteśmy lepsi, ale jesteśmy, drodzy braterstwo, wybrani, bowiem wielu szlachetnych, cudownych ludzi chodzi po tym świecie, którzy być może mają charaktery dużo lepiej rozwinięte niż jedna z osób, które traktujemy jako lud Boży. Ale naszą największą przewagą jest to, że jesteśmy przez Boga wybrani i nad nami roztacza specjalną opiekę. Nie możemy tego zmarnować, drodzy braterstwo. Możemy oddać Bogu tylko naszą wdzięczność, naszą miłość i chęć przyjmienia Jego woli w każdej chwili, bo On nas tak umiłował, że aż swego Syna oddał na śmierć, aby móc to wszystko zrealizować. Niech nam wszystkim, drodzy braterstwo, Bóg błogosławi i pozwoli przez te trudne czasy, które idą, które są również zapowiedziane w Piśmie Świętym, aby nam pozwolił zachować pełną wiarę, ufność i niezruszoną pewność, że Bóg doprowadzi nas wszystkich do szczęśliwego końca, jakim jest życie w Królestwie i potem życie wieczne, aż po nieskończony czas. Niech nam wszystkim, tym wszystkim Bóg błogosławi.
Dziękujemy.